Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam gorąco, trwa lato. A co można robić latem nad morzem? No jeśli się jest w Sopocie, to oczywiście trzeba iść do Teatru Atelier. W drugiej części audycji dowiemy się, co tam się dzieje w tym czasie i w czasie najbliższym. A jeżeli tak sobie chodzimy na plaży czy przy plaży, to wiadomo, w którymś momencie do tego stopnia nam się znudzi i pomyślimy o domu i o tych, co tam zostali, że zaczniemy kupować pamiątki, nadmorskie suweniry. Jest takie miejsce w Gdyni, właściwie galeria, gdzie naprawdę można znaleźć oryginalne rzeczy i od tego zaczniemy. Jesteśmy w siedzibie Stowarzyszenia Traffic Design Gdynia Żeromskiego 36. Natalia Wielepska, Monika Domańska, Renata Maj witają mnie właściwie no na wystawie, ale to jest rodzaj kramiku wakacyjnego chyba, tak? To, co Jakub Stępień tutaj przygotował. 30 czerwca był wernisaż, ale przez cały lipiec można tu przychodzić i oglądać.
Jest to seria suwenirów nadmorskich, przygotowywanych przez Jacobo przez około 20 lat, bo pierwszy z tych projektów powstał jeszcze w czasach chyba studiów i to była ta uśmiechnięta kotwica, przy której stoimy, której Państwo nie widzą. A ostatnie projekty powstawały w ostatnim miesiącu, także rzeczywiście jest to taki zbiór prac, które gdzieś tam chodziły projektantowi po głowie. On jest z Łodzi, ale często jest tutaj na Pomorzu. Jego rodzice mają dom w Swarzewie, więc gdzieś ta inspiracja nadmorskich miejscowości i tego, co się tutaj dzieje w kontekście właśnie pamiątek, przyczyniła się do takiej rozległej projektowo wystawy.
No ja otrzymałam takiego maila, na pewno wiecie Państwo, jak wyglądają kramiki wakacyjne i co się tam sprzedaje. Rozumiem, że to był trochę punkt wyjścia, tak? Czyli to, co zwykle jest od Adriatyku przez Morze Śródziemne po Bałtyk, a to, co mogłoby być na przykład w Gdyni na takim straganie.
No tak, w zasadzie chodzi o to, że te kramiki są bardzo zunifikowane, że to, co można tam dostać, no, często jest produkowane masowo i w zasadzie jest podobne wzdłuż całego pasa i w zasadzie nie tylko w Polsce, ale za granicą. To wyobrażenie wakacji nad morzem jest takie samo, a tutaj jednak bardzo ta kultura regionalna została w pracach Kuby podkreślona.
Są i inspiracje herbem gdyńskim i lokalne kutry i właśnie ta Gdynia, połączenie litery G i Dyni, czyli są to takie rzeczy dosyć nietypowe, w sensie nie znajdzie się ich na straganie w Kołobrzegu albo w Mielnie. Są to takie rzeczy, które po prostu są zrodzone z pomysłów i z inspiracji lokalnych i chyba na tym powinny polegać pamiątki z danych wypadów nad morze czy w górę.
No i kolorystyka biały i niebieski właściwie, tak? Chyba.
Tak, rozmawialiśmy o tym, czy to kobalt, ultramaryna, czy indygo. Tak, ale jest to taki charakterystyczny też dla regionu kolor niebieski, morski. Mhm.
Czyli są tu prace, które możemy po prostu oglądać na ścianie. Grafiki chyba, tak?
Czy jak to nazwać?
Tak, to są druki grafik. Mhm.
No, bardzo pomysłowe, niektóre troszkę takie jak z takiej dobrej książki dla dzieci, prawda? Czyli taki wieloryb, który jest trochę łodzią podwodną, takie fale, które są może trochę ptakami, tutaj jakby delfiny, nie wiem sama co, i plażing. O, to niestety, mówię niestety, bo to są akurat te takie parawany poustawiane jeden na drugi, to jest nasza chyba cecha narodowa, prawda? Grodzenie się w czasie plażingu. No i jakieś wariacje na temat właśnie, o, to są te rybki chyba gdyńskie, prawda?
Tak, to jest typowe. Inspirowane herbem Gdyni. Z ryb mamy jeszcze tak zwaną głupią flądrę, czyli taką postać trochę przypominającą flądrę, trochę przypominającą płaszczkę. Ona jest nadrukowana i na kubkach, i na kocu, który jest chyba takim najbardziej wyrazistym elementem wystawy.
Są koszulki z tą Gdynią, czyli G i Gdynią, i to już się pojawia kolor
no nawet nie powiem, że pomarańczowy, bo to jest takie jakieś...
Jesteś w ciemności.
Tak, i koszulka inna. Gdynia, są kubki, jest koc. No to jest stragan czy wystawa? I jak to jest? Można sobie coś tu kupić? Poważnie pytam.
Oczywiście można sobie coś kupić, tak. Są na sprzedaż właściwie zarówno koc plażowy, jak i wszystkie printy i koszulki oraz kubki. Więc praktycznie cały asortyment, który tutaj widać, jest na sprzedaż, oraz również wyprodukowaliśmy okazjonalny sitodruk z tymi symbolami zaprojektowanymi przez Jacobo. Wydaje mi się, że ta wystawa ma w sobie dużo takiego humoru w ogóle, począwszy od tej Gdyni, czyli takiego bardzo rebusowego myślenia, ale też choćby tej pracy, na której jest napisane Rebok. Nie wiem, czy dobrze to czytam, bo nie znam kaszubskiego, ale z tego, co wiem, to jest rybak po kaszubsku, natomiast forma graficzna bardzo przypomina logo marki Reebok. To też wydaje mi się dość popularny styl nadmorski, wakacyjny w tych okolicach. A oprócz tego oczywiście jest świetnie zinterpretowany herb kaszubski z uproszczoną formą gryfa i to jest też taka rzecz, która kolorystycznie odbiega od tego niebieskiego, który może grafikom łatwiej będzie to sobie wyobrazić. To jest oczywiście 100% cyjan i 100% magenty, czyli połączenie zawsze sprawdzające się i efektowne. Natomiast ten herb jest oczywiście czarno-żółty, czyli tak jak kolory Pomorza.
A Jakub Stępień, czy też Jacobo, bo było tu z nim spotkanie, zresztą znacie go na pewno, mówi coś o swojej gdyńskości, swojej łódzkości, to znaczy na ile jemu to jest bliskie, bo chyba tak, skoro tak w tym utknął.
Wydaje mi się, że to jest połączenie tych dwóch wątków, pod tym względem, że tak jak Natalia mówiła, wiele go łączy z Gdynią i również wcześniej tutaj działał, zarówno zrealizował szyld Przeróbek Krawieckich, jak i mural, który w tym momencie znika koło Hal Targowych.
Kotwica
taka ogromna, tak. Ale też sama forma, to, że te znaki graficzne, one znajdują się właśnie na tekstyliach, między innymi, wynika, wydaje mi się, i tak jak sam Jacobo mówił w trakcie wernisażu, z jego łódzkiego pochodzenia. Dlatego, że Łódź, wiadomo, stoi tekstyliami, teraz mniej niż kiedyś, ale Jacobo sam przyznał, że zna wiele miejsc, które dalej się tym parają i ma komu zlecić po prostu wykonanie tego typu rzeczy.
A co to jest? Pomysł na suwenir? To jest jakaś receptura?
Ja dzisiaj tylko z tego, co mówię, tak. Rano, to dodam, że nawet na tej koszulce gdyńskiej jest właśnie napis wymyślono w Łodzi, ale logotyp jest Gdyni, więc to jest połączenie tych dwóch inspiracji. A tak, pomysł na suwenir to w trakcie rozmowy na wernisażu padł taki pomysł, żeby zapytać się publiczności, jakie jeszcze suweniry można by było wyprodukować, ponieważ no, Jacobo, to nie jest zamknięty temat, ta wystawa jest raczej takim wstępem do tego, co jeszcze można by było zrobić. I ku naszemu zaskoczeniu właśnie ta kartka okazała się być bardzo popularna i tutaj ludzie wychodząc wpisywali, co jeszcze warto by było stworzyć i oczywiście pojawiał się i temat właśnie parawanów, ręczników kąpielowych, pocztówek, zapalniczek, magnesów, japonek, frisbee, po prostu tak motyw muszli, tatuaże, czapki, czepki, kufle na piwo.
Okulary.
Tak, wodoodporne zakładki do książek, więc Kuba sobie sfotografował tą kartkę wychodząc. No i teraz jego piłka jest po jego stronie, z czym wróci. Ma do nas przyjechać z nowym asortymentem i też z dorobionymi rzeczami, bo i kubki, i tekstylia, i właśnie ten koc, ubrania cieszyły się bardzo dużą popularnością i niektóre rzeczy po prostu wyprzedały się na pniu i z tej okazji czekamy na dostawę kolejnych produktów.
A ta wystawa do końca lipca?
Tak, jest do 30 lipca i można nas odwiedzać w czwartki, piątki i soboty między 12 a 16.
To się już wydarzyło i kontynuować będzie, a co nowego w Traffic Design? Czym teraz żyjecie?
Obecnie jesteśmy na ścianach na Bohaterów Starówki Warszawskiej, na Płycie Rydłowskiej. Tam malujemy taki projekt związany z numeracją bloków.
Na pewno wszyscy kojarzą, że wiele blokowisk na bocznych ścianach ma opisany po prostu numer budynku. Przy czym często te numery są dość nietrafione i my zobaczyliśmy w tym taką szansę, że to może być taki element, który jest zarazem funkcjonalny, ale może być też delikatnym ornamentem na bloku, którego forma bardzo często nie jest w taki oczywisty sposób estetyczna. Wielu ludzi ma poczucie, że czegoś tam brakuje, że to jest nudne, smutne i tak dalej. I dlatego my stwierdziliśmy, okej, możemy to zrobić tym numerem, że jemu nadać taką formę graficzną i dodać mu też jakąś kompozycję, która oczywiście będzie wpisywać się w tą architekturę. I w ten sposób wprowadzić tam taki mały element estetyzujący. I to właśnie dzieje się na bohaterów Starówki Warszawskiej. Autorem projektu jest Jacek Wielebski i cała nasza ekipa teraz tam wykonawcza pracuje na podnośniku.
Tylko dopytam, żeby do końca zrozumieć, no bo wiadomo, numery są kolejne, prawda? Różnią się między sobą, to też jest jakiś element identyfikacji, czy po prostu w jakimś ciągu są takie same na tej ulicy?
To są dwa bloki. W takiej skali odbywa się ten projekt i obydwie te mulatury, one są z podobnego pejzażu estetycznego i taki jest też zamysł, żeby one stworzyły taki mikropejzaż i być może zainspirowały też sąsiadów. Tak, ale obydwie te kompozycje, one delikatnie różnią się między sobą, także dalej są z tej samej rodziny, ale też nie są w 100% unifikujące, bo zawsze dbamy o to, żeby tą estetykę ze sobą łączyć, ale równocześnie nie unifikować w taki maszynowy sposób przestrzeni miejskiej.
Pracujemy cały czas nad identyfikacją szkoły numer 21, tam gdzie powstał mural, powstała też seria takich ilustracji związana z uczniami po warsztatach z klasą siódmą. I jesteśmy w trakcie rozmów i już takich coraz bardziej zaawansowanych działań na szkole numer 53 w Redłowie, gdzie powstanie ilustracja. Do projektu zaprosiliśmy Gosię Herbę, czyli taką topową polską ilustratorkę. Będziemy też wspólnie z miastem i z Adamem Chylińskim starać się o dofinansowanie takich działań, które wyciszą trochę ruch samochodowy przy tej szkole. Odbyły się tam też warsztaty, które prowadziła właśnie między innymi Renia i zdobyła mnóstwo inspiracji od uczniów, które przekażemy ilustratorce.
Jak było na warsztatach?
Było bardzo intensywnie. To były ostatnie dni przed zakończeniem roku szkolnego, więc dzieci były już w mocnym trybie wakacyjnym, ale to dobrze, dlatego że formuła tych warsztatów była bardzo luźna. Tak naprawdę to my przyszliśmy się czegoś dowiedzieć od dzieci, a nie na odwrót. I wydaje mi się, że dla nich właśnie to było fajne, że ktoś się ich pytał o zdanie, że była szansa, żeby powiedzieć, co dla nich jest ważne, co w tej szkole jest wyjątkowego. I otrzymaliśmy rzeczywiście dużo odpowiedzi na to pytanie, począwszy od tego, że na przykład znajduje się tam hamakownia, albo że jest dużo ślimaków. Dowiedzieliśmy się też o wszystkich typach żarówek na przykład, które występują na terenie tej szkoły. Tak, to było budujące doświadczenie.
A, no i Biennale. Się zbliża, tak?
Tak, wrzesień. Startujemy 2 września wystawą tutaj w naszej przestrzeni na Jeromskiego 36, która będzie opowiadała o całym procesie związanym z powstawaniem tegorocznej edycji i o zaproszonych artystach. Mamy bardzo fajnych twórców i twórczynie. Zaprosiliśmy studio ze Szwajcarii, 2 studia z Holandii, jedno z Amsterdamu, drugie z Rotterdamu. Mamy ilustratorkę z Ukrainy i kilka polskich twórczyń i twórców. Będą i murale, i płaskorzeźby. Będziemy recyklingować plastik, właśnie tworzyć też murale z ekologicznych, nowych tworzyw, które będą takim eksperymentalną formą na ścianie szkoły. Więc mamy dużo różnych formatów. Też będzie część oczywiście eventowa, czyli właśnie wystawa, pokazy filmowe, prelekcje, spotkania z artystami, więc wrzesień będzie intensywny, na pewno będziemy o wszystkim informować.
Wtedy będziemy mogli towarzyszyć artystom, obserwować ich przy pracy, ale właściwie jakby ktoś pojechał na Witomino albo tam mieszka, to może popatrzeć, jak powstaje mural, jak jest skończony, tak?
Tak, jesteśmy już też na ostatnim etapie. Czekamy na kosze do koszykówki, bo mural na płycie boiska już zaistniał i odmalowaliśmy też przestrzeń dookoła, różnego rodzaju ławki, stojaki na rower, lampy, posadowienie koszy czy stację transformatorową obok. Więc przestrzeń już dookoła boiska jest odmieniona. Pojawił się tam właśnie mural na płycie boiska, który szczególnie z wysokości czy z pobliskiej górki widać, że układa się w napis Witomino, aczkolwiek on jest też dosyć abstrakcyjny, te litery są blokowe, duże i czekamy właśnie na kosze do koszykówki, będziemy je malować. będziemy je malować i przytwierdzać, jakby zamieniać z tymi istniejącymi i wtedy domalujemy ostatnie elementy na płycie boiska, pojawi się też tabliczka na sąsiedniej ławce i wtedy projekt będzie oficjalnie zakończony, a całość można oglądać przy ulicy Wielkokackiej na Witominie.
To tam, a tu oczywiście Żeromskiego 36, centrum Gdyni. Zapraszamy na wystawę jeszcze przez cały miesiąc. Co tu jeszcze ciekawego?
Myślę, że warto powiedzieć, że ta wystawa oryginalnie w naszym zamyśle miała być benefisem 40-lecia pracy twórczej Jacopo, który liczy swoją pracę twórczą od 6 roku życia. Natomiast on zdecydował się właśnie na taką formułę. Te prace oczywiście też, tak jak mówiła wcześniej Natalia, niektóre są sprzed wielu lat. Niektóre nie, ale myślę, że ważne jest to, że nawet jeżeli one są takim tylko wycinkiem, to one pokazują sprawność tego projektanta. W jak wielu formach on się porusza, poziom ich skomplikowania, że one idą od takiego bardzo ścisłego znaku graficznego, aż do rozbudowanego patternu i że taka lekkość poruszania się w tym świecie graficznym to jest rzeczywiście coś, co przychodzi z praktyką i z doświadczeniem.
Czyli Jacopo, albo inaczej Jakub Stępień, w 40. rocznicę swojej pracy artystycznej, liczonej od 6 roku życia, prezentuje suweniry nadmorskie w siedzibie Traffic Design w Gdyni. Natalia Wielebska, Renata Maj, Monika Domańska. Dziękuję bardzo. W drugiej części audycji wybierzemy się do Teatru Atelier, gdzie w przyszłym tygodniu wystąpi Ewa Błaszczyk.
Żyja szaleje, to nie pańska wina. Przeze mnie pan tak blady jest. Od świat zakipiał, nie nasza w tym przyczyna. To krzyczy w słońcu fioletowy bez. Ty obojętny, chłodny mój aniele. Mam apetyt na ten gorzki lód. Lecz nam nie wolno, my to jak w popiele. Demony grają nam z piekielnych nut. Wypijmy za nas, niech zapłonie szklanka. Pijmy za nas, niech się pali lód. Jak złe motyle, żyjmy do poranka. Żyjmy chwilę, niech się stanie cud. Wypijmy za nas, niech zapłonie szklanka. Serio, oczy zamknij, będzie co ma być. Diablicą będę, złudą czy ferią. Nie pytaj mnie, najlepiej szklankę chwyć. Chwilkę płonąć, potem umrzeć młodo. I tańczyć, tańczyć jak zraniony ptak. Chwileczkę płonąć, potem umrzeć młodo. Umrzeć młodo i powtarzać tak, tak. Wypijmy za nas, niech zapłonie szklanka. Pijmy za nas, niech się pali lód. Jak złe motyle, żyjmy do poranka. Żyjmy chwilę, niech się stanie cud. Wypijmy za nas, niech zapłonie szklanka. Żyjmy do poranka, żyjmy chwilę, niech się stanie cud. Wypijmy za nas, niech zapłonie szklanka. Pijmy za nas, niech się pali lód. Jak złe motyle, żyjmy do poranka, żyjmy chwilę, niech się stanie cud.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Lato w Teatrze Atelier rozpoczynają prezentację spektaklu Strefa Zero Nila Labitte. Na scenie przez półtorej godziny Teresa Dzielska i Adam Machalica, a teraz już zeszli, jeszcze spoceni, jeszcze rozgrzani. Przede wszystkim bardzo dziękuję, bo powiedzieć, że to mocny spektakl, to właściwie nic nie powiedzieć. Świat się kończy, a on i ona kochają się i zabijają na naszych oczach. Także dziękuję bardzo i witamy ponownie w Sopocie.
Dziękujemy bardzo również, że mogliśmy przyjechać z tą naszą taką wiwisekcją trochę psychologiczną i możemy pokazać, podzielić się z publicznością sopocką w naszym ukochanym teatrze Atelier u naszego ukochanego reżysera Andrzeja Hibnera Ochodlo.
No bo to on oczywiście, tak? Adam Żuchowski jak zwykle tak. Muzykę. Ale ja też chciałam zapytać o te właśnie wizyty latem w naszym teatrze. Pamiętam pana Piotra Machalicę, wuja, stryja, nie wiem jak pan mówi, który tu przyjeżdżał jako dyrektor teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie, z którego to teatru państwo też przyjechaliście, także jako wykonawca przecież tutaj występował. I to były piękne spotkania. Myślę, że jest jakiś sentyment, co tak trochę zgaduję, bo my tak na was czekamy jako na takich specjalnych gości, ale z państwa punktu widzenia.
Ja mam ogromny sentyment do tego i przyjechałem tutaj właśnie na początku tygodnia i błyskawicznie dotarło do mnie, że brakuje mi czegoś i bardzo szybko też zdiagnozowałem to, że po prostu brakuje mi Piotra, tym bardziej, że w zeszłym tygodniu odsłoniliśmy ławeczkę, taki pomnik, ławka pomnik w Częstochowie i odbyła się pierwsza edycja festiwalu imienia Piotra Machalicy, więc jakby na świeżo z tym wszystkim przyjechałem tutaj i właśnie, no i go nie ma i bardzo mi tego brakuje. I właśnie z dużym sentymentem i taką nostalgią wspominam, bo ostatni raz byłem tutaj 5 lat temu, kiedy robiliśmy Poniżej Pasa. I to właśnie wspominałem te czasy i tak. I muszę ten Sopot, to całe w ogóle chyba Trójmiasto, cały ten klimat na nowo w sobie przerobić, żeby po prostu, żeby to się stało nowe i już chyba teraz już tylko moje.
A jak to jest? Jak to jest, bo jest tak premiera, tym razem tak było, bo bywa różnie, no ale powiedzmy, tym razem było tak, że premiera w Częstochowie, prawda, już jesteście państwo po, już to przeżyte, omówione jakoś i teraz ten Sopot. Ja miałam wrażenie, bo rozmawiamy po próbie generalnej, czyli po pierwszym spektaklu, że państwo jesteście nawet jakby tacy trochę zdziwieni reakcją publiczności, taką gwałtowną. W ogóle jak to jest? Jak to się czujecie tutaj ze spektaklem, no, który w jakiś sposób musi się znaleźć w nowym miejscu i z nową widownią?
Tu publiczność jest wyjątkowa. Cudownie ją zobaczyć tak licznie, jak na dzisiejszej próbie, czyli nad komplety. Bo kiedy byłam 2 lata temu z Fałszem, niestety mieliśmy taką przetrzebioną tą publiczność z racji oczywiście obostrzeń, to wiadome. Więc kiedy zobaczyliśmy wypełnioną dzisiaj Po brzegi, było wspaniale, uważną, jakby spijającą każde słowo z naszych ust. To jest chyba najpiękniejsza przygoda dla aktora, który jest na scenie. I myślę, że oboje to czuliśmy, więc fenomenalnie, że odbieramy ten spektakl tu i teraz, a nie przez pryzmat granych go wcześniej tam ileś razy. Ważne jest, co jest tu właśnie między nami.
Tak, tym bardziej, że ten spektakl miał taką ciekawą historię wystawiania, dlatego że raczej jest to kameralny tekst dla dwójki aktorów, psychologiczny o takich poważnych sprawach, a w Częstochowie z racji obostrzeń, bo robiliśmy to już na końcówce pandemii w zeszłym roku, musieliśmy spróbować to wystawić na dużej scenie, zresztą nawet nie spróbować, po prostu wystawiliśmy to na dużej scenie i ten tekst, jakby cała ta inscenizacja miała nie chcę powiedzieć, że zupełnie inny charakter, ale nieco inny charakter. Oczywiście to jest wymuszone miejscem, bo na dużych scenach, gdzie jest i balkon i 12 rzędów, tak żeby to było wyraziste i tam do samego końca się doniosło, no to trzeba dużo więcej w to włożyć energii. Ale po drodze przenieśliśmy to, kiedy już te obostrzenia przeminęły, przenieśliśmy to na naszą małą kameralną scenę i tam właściwie zagraliśmy, nie chcę powiedzieć, że drugą premierę, ale dużo, dużo jakby to się trochę tak, można tak powiedzieć, bo tak, dobrze teraz mówisz, że trochę jednak to była premiera, druga. Natomiast tutaj kolejne miejsce, jeszcze mniejsze tak naprawdę, jeszcze to jest wszystko bliżej i ten spektakl nabiera jakby też innych kolorów, innej ciszy, innej pauzy. I to jest niesamowite, bo to bardzo dużo to zależy od właśnie od przestrzeni, której się to wystawia. Nie? Tak.
Chcę popytać troszeczkę o te postaci, bo tak, wydaje się z pozoru i nawet przez znaczną część sztuki, że ona silna, dominująca, nawet okrutna, ona rządzi. On się poddaje, on się stara, on jest słaby, ale to ona cierpi. Ona jest krzywdzona. I to tyle moich takich wrażeń, takich właściwie haseł.
No rzeczywiście jest coś takiego, że ona jest silną, współczesną kobietą, która jakby swoją karierę, postawiła na swoją karierę i cały czas ją gdzieś tam umacnia. No jak to w życiu bywa, no miłość spada na nas nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak i oni rzeczywiście tym żyją, szczególnie ona, bo to jej wielka miłość. Oczywiście, że jak to my kobiety potrafimy różne rzeczy zagrać przed mężczyzną, szczególnie jeśli chcemy, żeby zdobyć to, o czym ona marzy, czyli to całkowite oddanie jego dla niej. Ale na uczciwych zasadach. I tu się pojawia taki problem, prawda? Gdzie jest ta uczciwość? Bo ona chyba jest uczciwa w tym czasem, nawet może i okrucieństwie swoim jest uczciwa. Bo z każdej strony próbuje go jakoś podejść, prawda? Raz jako dobra kobieta, raz jako kobieta wamp, raz jako mała dziewczynka, ale cały czas chodzi o jedno. No i to jest ta niezwykła, ciągła walka między nimi, no i wielka miłość.
Ja tylko dodam, bo może słuchacze nie wiedzą, ale sprawa stara jak świat i wieczna na pewno, czyli on ma żonę i dzieci, są kochankami i od 3 lat to trwa, no i tak.
I obiecuje, bo to jest ważne, on obiecuje.
Zawsze obiecują.
Zawsze obiecują, więc tutaj też dokładnie tak jest. Obiecuje, że absolutnie on chce być z nią, z żoną kompletnie nie chce być, no jest problem dzieci. No i oczywiście w sytuacji 11 września, prawda, 2001 roku, no zupełnie jakby to wszystko się ma prawo wyjaśnić, albo i nie.
Wydaje mi się, że o tym 11 września jeszcze za sekundę, ale chciałabym o tego bohatera dopytać właśnie.
Bena, no cóż, Ben, a to tak, to jest ciekawy przypadek, chociaż tak jak powiedziałyście, stary jak świat tak naprawdę. W kontekście jakby całego tego, co jakby współczesnych czasów, to się bardzo jasno dla mnie przekłada jednak na taki pewien, mówi się o tym od dawna, to oczywiście jest temat na inną rozmowę, ale ociera się to wszystko o tak zwany kryzys męskości. I tutaj mamy po prostu przypadek chłopaka, mężczyzny już 30-kilkuletniego, który, no, dwoje dzieci, żona, jakaś tam kariera, ale zakładam, że spotkało go to w dość młodym wieku wszystko i po prostu w wieku już 35 lat on nie miał szans dojrzeć po prostu. On jest bardzo niedojrzały, to znaczy on by chciał zjeść ciastko i mieć ciastko, że tak powiem kolokwialnie, ale przede wszystkim on po prostu ma problem sam ze sobą, z tym, że to jego życie jest takie może nie za bardzo. I dodatkowo ta podnieta, którą ma z kochanką na co dzień, to już mu nie wystarcza. I on jest generalnie w matni, to znaczy ma gigantyczny problem z tym, żeby zrobić coś, a coś zrobić musi podjąć jakąś decyzję. Natomiast tej decyzji boi się podjąć, nie chce, jest niedojrzały, nie dość dojrzały, żeby po prostu zadecydować. I wpada właściwie na dość absurdalny pomysł. Umówmy się, ten pomysł, ta propozycja, którą składa tej swojej, znaczy Abi, swojej kochance, jest tak naprawdę dość niedorzeczna. Jest jakby takim pragnieniem, zresztą pada jeszcze tam później, że to nie jest film. A on mówi, że nie, on wie, że to nie jest film, ale zepsujesz całe zakończenie, co de facto jakby wygląda jak film. I to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek, bo takich mężczyzn niedorosłych, czy tkwiących cały czas w swoich nastoletnich latach, jest bardzo wielu i no tak. I ja myślę, że on się z tym mierzy, bo to jest sytuacja zupełnie bez wyjścia, a no niestety te czasu jest coraz mniej. No i oczywiście ten kontekst tego 11 września to jest szalenie ważny. Jest szalenie ważny i to jest taki z jednej strony oczyszczające, a z drugiej właśnie nic się nie okazuje. Nic im nie zmienia, mimo tego, że oni są naprawdę obydwoje moim zdaniem bardzo egoistyczni, bo ich ten świat zewnętrzny w tym momencie nie obchodzi.
O to chciałam zapytać, bo Neil Labitt to napisał od razu właściwie po, prawda? Ta sztuka ma już 20 lat. Było to daleko od nas, chociaż ja akurat wtedy był festiwal filmowy w Gdyni, pamiętam, jak wszyscy na festiwalu oglądali telewizję zamiast filmy, prawda? Festiwalowe. Więc trochę żeśmy w tym uczestniczyli, ale nie aż tak. Natomiast potem przyszła pandemia, potem przyszła wojna, która jest bardzo blisko, jedna, druga granica. Krótko mówiąc, jest to opowieść o ludziach takich jak my i o takiej sytuacji, którą każdy z nas ma, to znaczy jeśli nie jest pod bombami, to musi się zdecydować, czy się angażuje, nie?
Tak, tak, to jest dokładnie to, że to jest, nadchodzi moment, w którym trzeba podjąć decyzję. Oczywiście tutaj to jest, to, że to jest ten 11 września, to jest oczywiście pretekst, żeby to umieścić w bardzo konkretnym, czy umieszczamy to w bardzo konkretnym czasie i przestrzeni. Natomiast te problemy, z którymi się mierzą ci bohaterowie, są po prostu jakby uniwersalne, bo no właśnie, podjęcie decyzji, nazwanie tego w czym się jest, co się robi i wyznaczenie kierunku albo zakończenie pewnych spraw, zamknięcie, albo podjęcie decyzji, że robimy, że jesteśmy razem i ja się rozwodzę, porzucam swoje dotychczasowe życie. A między nimi, no zresztą te życiowe problemy, po prostu odkładamy, myślimy, może tak,
przegadujemy, obiecujemy.
Tak, i to trwa i trwa i jakby nie ma rozwiązania. I zresztą oni obydwoje, bo to w tekście też jest, że oni są już ze sobą te 3 lata, oni są obydwoje też na wykończeniu po prostu też, no, jak długo można się ukrywać, jak długo można prowadzić romans. Oni są po prostu wykończeni tym, a dodatkowo jeszcze ten moment, ta chwila tak, historyczna, przytłaczające bardzo i to może właśnie z tego się bierze to, że tak, właśnie teraz podejmiemy decyzję, ale one nie zostają podjęte.
Z jednej strony właśnie ten klincz, ta sytuacja, prawda, w której ciągle te same emocje wałkowane i właściwie ta sama walka, no bo tak sobie możemy wyobrazić te 3 lata po pierwszej euforii, że to ciągle było to, prawda, tego rodzaju rozmowy, a z drugiej, bo o tym też jest ta sztuka, takie pragnienie ucieczki od życia, zacząć od nowa. No, masz 30 parę lat, żonę, 2 dzieci, kredyt hipoteczny, marne stanowisko, szefową zakochankę. No i teraz właściwie chciałoby się... I teraz to jest pytanie takie, czy w ogóle można inaczej, czy można uciec od samego siebie, prawda? Bo on by pojechał na ten tartak tam i by był sobą dalej.
Dokładnie tak, no uciekamy chyba wszyscy całe życie od samych siebie, spędzamy ze sobą przecież tyle czasu, że ciężko po prostu w pewnym momencie nie mieć samego siebie dosyć. Widzowie na pewno, myślę, że w zdecydowanej większości układają sobie te historie w głowie, wyciągają wnioski. Ale ja się o to nie pokuszę, dlatego że ja spektaklu nie widziałem. Ja w nim tylko występuję.
Ale lubimy słuchać, właśnie. Lubimy rozmawiać z naszymi widzami, a mamy takich, którzy potrafią po 10 razy przyjść.
Tak. To się cieszy u nas takim naprawdę dużym powodzeniem i zagraliśmy tych spektakli już nieco, zresztą parę zagraliśmy. I fajnie. Poza tym jeszcze tak z innej strony, nam jako aktorom mówię, nie oglądamy tego, ale po prostu dobrze nam się to gra, lubimy to grać ze sobą.
No, zawsze mówimy, że wchodzimy w ten nasz świat Abby i Bena i po prostu się w nim zamykamy.
Tak, co ciekawe, zaczynaliśmy od dużej sceny, gdzie było prawie 400 osób, a graliśmy to również dla 30-40 po tym i za każdym razem to jest dla nas, znaczy przynajmniej dla mnie, interesujące, inne. I ja w tym świecie jestem przez te 1,5 godziny zamknięty i widz robi swoje. My robimy swoje i właśnie to jest fajne, że się z tym widzem spotykamy, ale mam nadzieję, że widzowie przeżywają tam swoje, a my za każdym razem przeżywamy swoje i tak.
Tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Teresa Dzielska, Adam Machalica w Strefie Zero w Teatrze Atelier.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Do widzenia.
I pozdrawiamy.
Wszystkiego dobrego.
Tydzień temu spotkaliśmy się w studiu i było przyjemnie, ale powiem Ci szczerze, że tutaj jest jeszcze przyjemniej. André Hibner-Ochodlo we właściwym sobie odpowiednim miejscu, czyli przed Teatrem Atelier w Sopocie.
Bardzo mi miło, Iwono, to znaczy jak spotykaliśmy się w studio, to było, pamiętam na zewnątrz, na niesamowity gorąco. Byliśmy tropikalne temperatury, 30 tam coś stopni i dzisiaj na taki trochę, nie wiem, pomiędzy wiosną i jesienią pogoda odpoczywa, jest wiecznie i chronimy się tu przed wiatrem z drugiej strony teatru. Jesteśmy rzadko tu siedzimy, na miłej ławce, na alejce. I właściwie tu jest bardzo miło obserwować ludzi, którzy spacerują. Nasze tło to jest teatr i te wszystkie obrazy i fotografie. Kilkora artystów, które zawitają do naszego teatru przez całe lato. I ja się cieszę, że mogę zapowiadać dla słuchaczy Radio Gdańsk, co się będzie działo w najbliższych tygodniach.
Przechodzą tutaj, zaglądają, oglądają plakaty, ulotki, afisze, prawda, biorą ulotki.
Biorą ulotki, wykupują bilety na strefy zero, a co właściwie
już się kończy,
tak. Jest piękne, jest zainteresowanie, a co pogoda oczywiście służy teatrowi. Bardzo, bardzo duże zainteresowanie, ale chcemy Państwa już także zainteresować za to, co następuje w najbliższej przyszłości.
No dobrze, bo strefa zero dziś po raz ostatni, potem Ewa Błaszczyk, recital i monodramy.
I jest to oczywiście ten słynny monodram Oriana Fallaci, Chwila, w której umarłem. I co najważniejsze, bo długo tego u nas nie było, Ewa Błaszczyk śpiewa swój recital, w którym występuje z córką Marianną Janczarską i znakomitymi muzykami, bo i będzie to po prostu to, co my tak niesamowite pielęgnujemy w naszym teatrze, że śpiewa poezję najwyższego poziomu, najwyższego lotu i do kompozytorów, które większość pieśni dla niej napisali. I to będzie uczta, dwa koncerty, dwa recitale Ewy Błaszczyk i potem zaczynają się już 17. Międzynarodowe spotkanie z kulturą żydowską.
Jan Młynarski i Noam Silberberg, polskie tango hebrajskie, a potem zaraz Willa Weber z Niemiec, usłysz nasz głos.
Willa Weber jest po Shalom Leolam. Jeszcze pomiędzy mamy Shalom Leolam, modlitwa pokoju, ten polsko-niemiecko-chileńczyński, Chile-chileńczyński, jak się mówi, ukraiński projekt.
Będzie muzyk z Chile.
Tak, będzie muzyk z Chile.
A zaśpiewa Andrea Chodlo.
Tak, i Uliana Zawczenko z Ukrainy, młoda dziewczyna, artystka, występuje razem z nami. I jej ojciec jest przecież autorem tych wstrząsających obrazów Mariupol i Charkiw. Po premierze Shalom Leolam jest kontynuacja spotkań z kulturą żydowską i wtedy mamy dalszych gości zagranicznych, bo już był Noam Silberberg u nas, już był Luis Mora Matus i Filip Dornbusch, byli u nas z Niemiec i z Chile, Uliana Zawczenko, o której mówili, i teraz przyjeżdża Willa Weber z niemieckim pianistą i multiinstrumentalistą, takim awangardowym także muzykiem, który dużo robi z techniką. Willa Weber jest wyjątkową artystką. Ona ma wykształcony klasyczny głos, jest sopranistką i śpiewa tym głosem. Śpiewa niesamowite wysokimi dźwiękami, koptonami. Ja słyszałem w jej wykonaniu Ave Maria. Dla nas przygotowuje taki miks hebrajskich i pieśni żydowskich. I przygotowuje ten program specjalny dla nas i specjalny to jest pod patronatem pani konsul Cornelia Pieper, konsul generalny niemiecki, także taki bardzo miły człowiek dr Felix Klein, który jest w Berlinie odpowiedzialny za stosunki z Izraelem, dołączył się do tego projektu. Jesteśmy bardzo wdzięczni, tak jak wcześniej przy Shalom Leolam pomagała nam Fundacja Współpraca Polsko-Niemieckiej z Warszawy. To są takie nasze międzynarodowe kontakty. I przed Willą Weber, bo jeszcze występuje Klezmer Trio z Austrii, który jest znowu firmowany przez Instytut Kultury Austriackiej z Warszawy. I to są goście, którzy u nas byli kilka lat temu i oni przyjeżdżają znowu z Georgiem Winklerem, na czele znakomity austriacki klarnecista, to jest salzburskie trio, program Meszugę 2.0, kropka piękny do łez. I to będzie taki bardzo austriacki, żydowski koktajl klezmerski. I to, że oni tu byli i mieli już swoją publiczność, pokazuje się właśnie teraz przed sprzedaży. Właściwie mało jest dla nich biletów i ludzie się bardzo cieszą na ten powrót. Po Klezmer Connection Trio z Austrii jest Willa Weber z Niemiec, z Berlina i potem Lena Piękniewska, która także już gościła w naszym teatrze z nowym programem Coś przyjdzie, miłość lub wojna. To jest bardzo ciekawe, że wiele artystów w ostatnim czasie odkrywali dla ciebie Zuzanny Ginczanki i tu też ten program zbudowany około wierszy, który niedawno właściwie się pokazywało też na polskim rynku w takim pięknym wydaniu, też mam to w domu, wierszy Ginczanki do nowej muzyki i tak dalej. I Lena Pinkniewska, mi się wydaje, jest odpowiednią osobą, która to oczaruje swoją sztuką wokalną.
Zapomniałeś jeszcze o Urszuli Makosz i Kindze Rataj.
Ach! Jak mogłem. To oni są właściwie tu w tym teatrze jak w domu, bo Urszula Makosz ma w tym roku specjalnych gości. To jest właśnie Kinga Rataj. Oni oboje kobiety przygotowali całkowicie nowy program o miłości, ale z tego kręgu kulturowego nie aszkenazyjskiego, tylko sefardyjskiego. To znaczy usłyszymy teksty i melodie, które pochodzą z starej Portugalii, z Grecji, z Hiszpanii, w języku hebrajskim, sefardyjskim. Całkowicie nowy projekt, to właściwie jest naprawdę sopocka premiera następna. I wiem, wczoraj z Urszulą rozmawiałam przez telefon, wiem, że trwają ostatnie intensywne próby w Krakowie, przyjeżdżają. Także jej siostra przecież przyjeżdża, Julia Makosz, która nie tylko jest współtwórczynią albumu Jiddischland, ten album, z którego osobiście jestem dumny i który dalej można nabyć w wydawnictwie Słowo, Obraz, Terytoria. Jestem wdzięczny, że to wydawnictwo tak wyjątkowy i wspaniały to wydał, ten wielki album ze wszystkimi wierszami żydowskich autorów, do których współczesni polscy kompozytorzy pisali dla mnie kompozycje. O tym może byśmy porozmawiali za rok, bo wtedy kończymy tą kolekcję, bo będą wydane 12 płyty kompaktowe. W tym roku pokazują się to numer 10 i w następnym roku będzie 11 i 12 płyta. I wtedy ten cały obszerny projekt Jiddischland zakończy się, bo są te albumy i są te płyty. Ale właśnie nie straciłem wątek. Chodzi o Julię Makosz, który jest współpracowała z nami przy tym albumie i który od lat przyjeżdża do nas i prowadzi warsztaty jidyszkaj, które są popularne po prostu, bo Julia jest jedną z najkompetentniejszych osób w Polsce, który potrafi bardzo szybko zapoznać człowiekowi, nawet który nie ma kompletne pojęcie z tajemnicami hebrajskiego alfabetu, dlaczego Żydzi język jidysz czytają i piszą hebrajskimi literami. Proste słowa, które w polskim języku są znane, ale co one właściwie znaczą, jak meszugę. Ona opowiada o tradycji żydowskiej kuchni i polsko-żydowska, która oczywiście jest inna niż litewska, żydowska lub kuchni Izraela. Nawet prowadzi trochę do dźwięków muzyki żydowskiej, co oczywiście rozwija się raczej przy pani Sztarki kursami tańca izraelskiego i oczywiście hebrajski język, jak co roku uczy u nas Ewa Sorocińska z gminy wyznaniowej żydowskiej, tak chyba oficjalnie to się nazywa, z Gdańska, ta nam przyjaźniona gmina. I po prostu to jest nasza propozycja w tym roku, w tych 17 spotkań z kulturą żydowską i potem już wielkie panie polskie piosenki i nie tylko.
To już będzie sierpień i o tym porozmawiamy przy następnej okazji.
I może nie tylko ja, może uda nam się ciągnąć do mikrofonu nie jeden z tych wspaniałych artystów, którzy zawitają do naszego teatru. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy do Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Prawie codziennie o 19:30 u nas są wydarzenia artystyczne. Zapraszamy.
Zapraszał Andrę Hibner-Ochodlo i na pożegnanie jeszcze jedna piosenka w wykonaniu Ewy Błaszczyk. Iwona Borawska, Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
Zaniosę mój niepokój do ciemnego baru, tam, gdzie nie widać oczu. Zaniosę mój niepokój do chmurnego nieba, tam, gdzie nie widać myśli. Zaniosę mój niepokój do zimnego domu, pełnego sztychów i map. A ty przechodniu się gap. Stoisz przy drodze na jednej nodze, to się przyglądaj mi. Stoisz przy drodze na jednej nodze, la 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 li li li. Stoisz przy drodze na jednej nodze, to się przyglądaj mi.
la 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 li li li. Zaniosę moją biedę za zielone mosty, tam gdzie nie widać życia. Zaniosę moją biedę za spienioną rzekę, tam gdzie nie widać śmierci. Zaniosę moją biedę do chmurnego domu, pełnego sztychów i map. A ty przechodniu, a ty przechodniu się gap. Stoisz przy drodze na jednej nodze, to się przyglądaj mi. Stoisz przy drodze na jednej nodze, la 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 li li li. Stoisz przy drodze na jednej nodze, to się przyglądaj mi. La 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 li li li. Zaniosę moje diabły aż na koniec świata, tam gdzie nie widać oczu. Zaniosę moje diabły do samego końca, tam gdzie nie widać pana. Zaniosę moje diabły do ciemnego domu, pełnego szmerów i snów. A ty przechodniu, a ty przechodniu, a ty przechodniu je złów. Stoisz przy drodze